To wracamy na naszą sesję. Witamy pana informatyka. Lepszego.
Nie zabieram się.
Przejdziemy teraz do głosowania nad kolejną uchwałą dotyczącej zasad i trybu przyznawania osobom fizycznym dotacji celowej z budżetu gminy Rudnik na dofinansowanie zadań na rzecz ograniczenia niskiej emisji przez modernizację źródła ciepła. To jest ta uchwała uchylająca. Przejdziemy do głosowania. Tu chyba nie ma żadnych pytań, nie? Patrzę w tamtą stronę. Pan ma?
Zrobimy,
to jest to uchylenie na razie, nie? A zaraz przejdziemy. Nie, ja wiem, właśnie tak myślowo pan przeskoczył już dwie uchwały dalej. Dobra, przejdziemy do głosowania. Proszę oddać głos. Albo nie oddać. Proszę nie być niemiłym.
Staram się.
Widzę. Wszyscy oddali głos. Dziękuję. 13 osób było za. Jedna się wstrzymała. Nikt nie był przeciw. Ja wiem, kto się wstrzymał, ale nie pokażę wam. Przejdziemy teraz do tej autopoprawki, która była taka burzliwa dość. Miałem może wezmę wyświetlę. Po tych modyfikacjach proszę sobie zerknąć.
Czy jedna poprawka odnosiła się, że to nie jako jedyne źródło ciepła, tylko podstawowe? Mhm.
Żebyśmy nie zamykali drogi na przykład do budowy kominka.
Druga była warunkiem uzyskania do kotła opalanego paliwem stałym lub olejowym jest brak możliwości przyłączenia budynku lokalu mieszkalnego do sieci gazowej.
Okay.
Czy nie ma gazu, no to tak? Jest gaz, to oczywiście wtedy. To zostało usunięte.
Dziękujemy. No. Będą niektórzy w gminie się cieszyć z tego powodu. I tutaj jest więcej zmian.
Patronami sędzią mówi. Tu jest tak, jeżeli pierwszy kościół gazowy kondensacyjny spełniający odniesienie do ogrzewania pomieszczeń, określa się to, żeby wymieniony piec, powiedzmy, na paliwo stałe i wymieniamy go na piec gazowy, to ten piec musi spełniać już podstawowe warunki, które obliguje nam wytyczne. Czyli w tym miejscu na przykład klasa energetyczna typu A już tego pieca. Tutaj jest wpis, w jakim rozporządzeniu te wymagania tej klasy są umieszczone i na podstawie tego zapisu obecnego, aktualnego, ten piec tą klasę spełniać musi.
Chodzi o szczegółowienie na całym piecu.
Podobnie właśnie, jeżeli chodzi o piec na paliwo olejowe.
Panie Stefanie, pan tam kontroluje, nie?
Gdzie nie ma instalacji gazowej, czy nie ma możliwości podłączenia się do instalacji gazowej, do sieci gazowej, podobnie z piecem olejowym.
No i to są te autopoprawki, które których wprowadzenie przegłosujemy.
Oczywiście.
Do którego miejsca? Krzysztof akceptuje to. Dziękuję. Jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie, to przejdziemy. Przejdziemy do głosowania nad tą autopoprawką.
Do tej jeszcze, jeszcze chciałbym zauważyć, czy niektóre słowa jeszcze trzeba będę dużo poprawić.
Oczywiście, jeżeli to nie będzie wpływać.
Ja teraz zamierzam tego czytania zobaczyć. Tam jeszcze pod koniec dokumentu są takie, myślę, że da się.
Dziękuję. Myślę, że możemy przejść do głosowania tej autopoprawki. Oddali głos. Dziękuję. Dwanaście osób było za. Nikt nie był przeciw. Dwie osoby się wstrzymały. Autopoprawka zostanie wprowadzona. I przejdziemy teraz do głosowania tej uchwały już w tej formie z tą autopoprawką. Proszę oddać głos. Wszyscy oddali głos. Dziękuję. No i znowu 12 osób było za, nikt nie był przeciw, dwie się wstrzymały. Przejdziemy do kolejnego punktu. Zmiany uchwały nr 31 łamane przez 220 łamane przez 2017 Rady Gminy Rudnik z dnia 29.11.2017 rok w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłat za pojemniki o określonej pojemności. Ja myślę, że tutaj będzie parę pytań i w sumie warto może powiedzieć, że nie będziemy mieć tych cen aż takich dużych, nie, w stosunku do innych gmin. Proszę Panie Krzysztofie.
Na razie już pytałem o przetarg, czy coś się dzieje, o wytyczny, w jaki sposób ma być robione. Było powiedziane, że przetarg już jest
zamieszczony.
Teraz na ostatniej komisji wydaje mi się, że nie tylko ja na ten temat zwróciłem uwagę, ale odnośnie tych ograniczeń co do otrzymywania, bo to nie jest o obozie, tylko otrzymywania worków na plastiki, bo chyba o te chodzi i te biodegradowalne, do czego zmierzam. No, wydaje mi się, że nie jest to do końca uczciwe względem mieszkańców, że jeżeli jest w domu 5, 6, 8 osób, zapłacą niemało, bo czy to jest 19,50 czy 20, to jest już duże pieniądze, to było 12 i to już nie było mało. I dostaną cztery worki, bo tak się należy. No, uważam, że nie w tym kierunku powinno to iść. Bo albo robimy, że na mieszkańca jeden worek, gdzie wtedy są wszyscy równo traktowani, albo nie ograniczamy tego, bo więcej robimy szkody ograniczając te worki, niż ograniczając do czterech. Wydaje mi się, że już nie różnicujemy, tak jak rozmawiałem tutaj też, już nie różnicujemy, jeżeli osoby są same w domu, po to, żeby ich nie dociskać kosztami, bo na przykład popiół z domu, czy jest 10 osób, czy jest jedna, jest podobna ilość. I tutaj specjalnie nie chcieliśmy tego robić, jak inne gminy, żeby jest jedna osoba, to zapłaci, strzelam, 70%, a jest czym więcej gminy, gdzie mniej płaci. Tutaj w tym przypadku, jeżeli my ograniczamy te plastiki, dzisiaj bardzo dobry przykład, można przejechać przez gminę, bo te śmieci zbierają, tych worków jest naprawdę dużo. I z jednej strony mnie to cieszy, bo wszystko, co jest w tych workach, nie ląduje bądź to w piecu, bądź to gdzieś w rowie. Przejeżdżając nawet przez Brzeźnicę, w jednym miejscu, to ludzie dobrze robią, bo na przykład, żeby już ten samochód nie musiał podjeżdżać pod te posesje, no to jest jedno skupisko i tam może po 40 worków czy 30 worków. I teraz jak? Kto pierwszy, ten lepszy, teraz jak przyjadą, śmieci zabiorą, zostawią 4 worki, albo pomyślą, może z tamtego domu też tutaj jest, może zostawimy 8. Wtedy ten, kto pierwszy, to te worki puste pobiegnie, to wygrał w takim razie. Uważam, że albo gmina powinna zakupić worki i dać tym ludziom, żeby mogli nadal oddawać, ale w ten sposób to nie powinno być ograniczane. Bo jeszcze ja powiem, kiedyś było mówione odpady zielone. Każdy deklarował kompostowniki, tutaj nikt nie będzie się oddawał. Dzisiaj jest jedna osoba mieszka i patrzy 30 worków zielonych, to znaczy się z biodegradowalnymi.
Brązowych.
I to było zawsze mówione, że to generuje koszty, bo już i popiół się zagreduje, wszystko co możliwe. I teraz uważam, że jeżeli jest 5 osób czy 7 osób płaci 140 zł na miesiąc i jeszcze mu powiedzieć co, dostaniesz 4 worki, bo więcej nie możesz. Uważam, to jest nie w porządku.
Znaczy wydaje mi się, że coś w tym jest, że dobrym systemem byłoby na osobę po prostu, nie?
Czy ja odpowiem do pytania, bo sam pytałem. Nie byłem przy ustaleniach tych, jak negocjowaliśmy te stawki z naprzodem, negocjowaliśmy. My się dwa razy spotkali wcześniej z tą firmą. I jedynie wiemy, że jeżeli byśmy tych worków wydawali więcej, te koszta byłyby wyższe, jeżeli chodzi o to samo. Czyli stawka byłaby wyższa. A drugi argument, jaki przytoczył naprzód, to to, że oni nie posiadają, w jakimś stopniu nie będą zawsze w 100% posiadali danych, ile osób w danym domu mieszka. A i tutaj wynika jakby dwie rzeczy, które oni rzeczywiście odsuwają od siebie. To, czy teraz gmina zakupi te worki, czy indywidualny odbiór, czy indywidualny mieszkaniec, to można przedyskutować tę kwestię. Jakąś decyzję podjąć, ale jeżeli chodzi o sam przetarg, to tutaj nic nie ma do zrobienia w tej kwestii, jeżeli chodzi o ilość worków przyznawanych na dany dom, tak, czy na daną posiadłość.
Jeszcze sobie pozwoliłem zapytać, ile mamy posesji zamieszkałych mniej więcej. To jest to około 1200. Czyli 1200 posesji razy 4 to jest 4800. A mieszkańców deklarowanych jest 400 gdzieś.
4000 mieszkańców zameldowanych.
Czy to jest deklarowanych.
Jest około 400 chyba. Tak. Czyli teoretycznie wynika z tego, że gdyby było przypisane na mieszkańca, to by było tych worków mniej.
No to nie, może warto było w gminie gdzieś zrobić jakieś worki, żeby ktoś może podjechać sobie wziąć.
No, a tak jak mówię, bo zwłaszcza się od osoby, a nie od gospodarstwa. A gdyby u sołtysa na przykład zostawić albo worki i wtedy komu brakuje, czy była możliwość po prostu...
No kiedyś tak było, nie? Kiedyś ja chodziłem do sołtysa i
było... Było jeszcze w tym roku, jak były próby podjęcia, że a to najwyżej będzie na sołtysku przeobrać i już. I było, a to co to będzie kosztować? Nie, jest jeszcze rezerwa z tej rzeczy kosztów. Tak jak było powiedziane, że jest rezerwa, to ewentualnie z tego to pokryjemy. To może by wypadało z tego, że teraz nie wiesz, 5 tysięcy worków i podzielić. No,
bo... Teraz pytanie. Też byśmy musieli jakąś zasadę wymyślić, jak to teraz dzielić, tak? Bo ktoś może przypomnieć, jak potrzebuje 10 worków, bo wytwarza tyle plastiku, a ktoś powie, ja potrzebuję 20, bo tyle wytwarza.
Pan Mielek jeszcze coś.
Ja cię myślę.
Tak, proszę. Można to tak, jeszcze sprawę, że sprawa tego handlu dotyczy tylko i wyłącznie brązowych.
Tak, nie, generalnie, tak, bo 4 worki, tak jak przykłada z reguły, to raczej wystarcza, jak to jest zbierane. To rzadko się zdarza, żeby nie wystarczy.
No,
Czyli teoretycznie w ogóle powinni mieć wrodzony błąd. Więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz, jeśli mógłbym zwrócić uwagę, to my chyba w tej uchwale mamy temat podniesiony, proszę jest to, żeśmy poszli do meritum i podjęli tą uchwałę, natomiast kwestia tej zasady odnośnie worku jest jeszcze kwestia przedyskutowania.
To znaczy się dla mnie, to nie wiem, zbytnie ten dyskutowania tu nie ma, bo jeżeli mamy stawkę 19,50, to w tej stawce rozumiem, już nie ma miejsca na to, żeby z tych kosztów jeszcze worki to
kupować. Jeszcze pan Stefan chciałby
się... Generalnie ja się zgadzam tutaj z panem Krzysztofem na temat tych rzutów, bo te uzasadnienia uchwały podpisuje się pod nimi od rzutu do końca. Dlatego, że tak jak na początku powiedziałem, jeśli tych worków będzie za mało, to co zrobić z resztą plastiku? No gdzieś tam grudują. Oby nie były spalane, ale zrobią grubę gdziekolwiek. I tutaj każde działanie gminy, czy nasze, żeby wszystkie te plastikowe rzeczy zostały umieszczone w rzutach, jest działaniem skutecznym. I w tej materii zgadzam się też z Mirkiem, bo mnie się wydaje, że firma na przykład bardziej chodziło przy negocjacjach z nami o to, żeby ograniczyć ilość gruzowych. I myślę, panie wójcie, że tutaj należałoby się mimo wszystko jeszcze skontaktować z przodem, czy to właśnie jest tak pojmowane? Ograniczamy ilość gruzowych worków, natomiast żółte są dopuszczane skrajnie, bo tych jest naprawdę dużo. I to, że segregują ludzie, tak dużo segregują i szczególnie, że tych żółtych jest dużo, to dobrze, bardzo dobrze. Bo to znaczy, że wszystkie plastiki lądują w
tych. Jeśli można, to z tego co słyszałem, chodziło im o maksymalne wykorzystanie pojemności tego worka, żeby to poumijać. Bo tu nie chodzi o cenę samego worka, ale jeżeli ten samochód, szczególnie właśnie plastiki, nie są utarte, bo ja zamówię, że chcę mieć ileś tam kursów. I to jest krok. Z bardzo takim przestrzennym, o to im chodziło. Będziemy mieli ciężko, bo ludzie. Cena tego worka nie jest warta tej zadyby, która z tego powstanie. I tych jeszcze nie porozumień, co do limity jakieś tam, to mnie trochę przeraża, bo tu lepsza to była opcja, płacimy 19 zł, każdy się zadatuje sam wok i koniec. W innych gminach tak jest, wszystkie wystawiają, kupujemy sami kolory, płacimy ileś tam mniej, byłoby to uczciwie. Takie limitowanie teraz nigdy nie będzie uczciwe, bo już sam pytałem, już są pytania, dlaczego sąsiad dostanie jakby sam, a nas jest 6 i tyle. To jest temat, którego tu nie rozwiązuje. Będąc przy głosie, mam jeszcze jedno takie pytanie i wątpliwość. Tam się pojawiło wielokrotność kwoty za odbiór jednego kosza, jeżeli odbiorca stwierdzi, że nie są segregowane. Z tego co wiem, ustawa nie przewiduje odbiorów niesegregowanych za żadne pieniądze.
Za żadne.
Więc ten kosz powinien zostać nieodebrany do powtórnej segregacji. Bo nie rozumiem, kto i kiedy...
Problem jest taki, że gmina zostaje z tym sama.
Bo to jest nie, właściwie zostaje sam. Nie odbierają mi tego kosza, przywożę go do domu, robię segregację tego mojego kosza gazierze i wystawiam go poprawnie, zasegregowany. Bo kto, w jakim momencie ja wystawię kosz, ktoś mi tam podrzuci jakiś plastik do kosza i przyjdzie mi rachunek do zapłacenia za kilkakrotnie za ten kosz. Tu coś nie pasuje, skoro im nie wolno zabrać kosza niesegregowanego, bo to ustawa zakazuje.
To jest chyba nie do ogarnięcia przy koszach, co tam jest w środku.
Okej. Oni będą robić jakieś wyrywkowe kontrole, bo się doczytać. Wtedy zostawiają kosz i odjeżdżają. To jest poprawne moim zdaniem, bo nie mogą mi naliczyć dodatkowych kosztów i go zabrać, bo to im zabrania ustawa. Tym bardziej, że czasami może być, że nie będzie moja wina, a wiem, że będzie moja wina z jakichś tam powodów, bo do dziś sposób segregacji zależy z jakim źródłem będziemy szukali informacji, to będzie się nieco różnić.
Z tego co pamiętam, to ta ustawa obowiązuje od września 20 roku, tak?
Wszystko będzie
w czegoś. Chyba tak. Czyli jeszcze mamy do września, możemy zrobić to w ten sposób. Czyli trzykrotność ceny na liczbach wtedy, kiedy jest niesegregowany.
Ustawa tego zabrania. Nie to żyło, to było dopuszczalne, ale nie żyło.
Ale to ustawa dopiero od września 2020.
To jest taki sygnał, który na dziś chciałbym wrócić do tego tematu sami. Możemy zakupić worki jako dużo, jako gmina i dzielić na mieszkańców? Raczej nie możemy, bo to jest dofinansowanie z budżetu do gospodarki odpadami, a to nam nie wolno robić. I nie wiem, jak to zwrócimy się na
to. Przede wszystkim podejrzewam, że za tym powinna pójść edukacja, o tym, żeby te butelki faktycznie były wnieczone. Te worki zmieniają swoją pojemność i to strasznie. Różnica jest kolosalna, więc tutaj nie przemogę, zaczął o tym głośno mówić, że niestety no, trzeba trochę poświęcić tego czasu. Natomiast przeglądamy teraz, że mówimy o cenach od 40 do 60 groszy. Jeżeli cena by śmieci poszła, nie wiem, o dodatkowo raz dychę, to chyba wtedy mieli dramat. A tutaj te 50 groszy, myślę, że to nie będzie wielkim kłopotem chyba dla mieszkańca. Jakby w razie czego by było za ten jeden worek, trzeba byłoby go kupić. Zmienia różnicę samo udeptywanie, gniecenie butelek i układanie tego w tym worku.
Ważne jest, że może mieszkańcom też nie leży w tym worku, nie chce.
Tak.
O błędnie
nie rozumie. Niczego nie limituje, natomiast to limituje tylko do stanu
fikcji. Gdyby tak było, to
jeszcze jakieś pytania? Panie Krzysztofie, możemy głosować? Czy...
No nie bardzo
jeszcze. Jeszcze nie bardzo. Jeszcze pan myśli nad tymi workami. Rozumiem jakieś...
Ja wiem, że to jest nie okej, ale to jest moje zdanie. To jest moje zdanie.
Pewnie szłoby zrobić jakieś worki z logiem gminy. Wtedy byśmy mieli kontrolę, ile wyrzucamy, nie
wiem. Ale nam nie wolno mu zapłacić i podzielić przed mieszkańców.
Nam nie wolno.
Ale my znowu przyzwyczajamy do czegoś, że dajemy coś i ludzie odpowiedzialności za to nie biorą. Niestety troszeczkę coś do mnie w tym kierunku też
powinno iść. Tak jest w zagranicy, że też były żółte worki, tylko myśmy tych worków już dostawali. Tak myśmy chyba raz do roku dostali całą rydzę. Jak się skończyło, to trzeba było jechać do punktu, czy to była apteka, czy to było na przykład Urząd Miasta. Wypisywało się taki nie wiem, karteczkę, tak? I wpisywało się, że w tym roku zużyłem jedną rydzę. Wtedy mówiłem, po prostu drugą. Jeżeli ja po prostu, nie wiem, zużyłem 10, to wtedy się kontaktował ze mną zakład, który wywoził te śmieci. No i dlaczego powstaje? Kontrola przyszła, zobaczyła, co się dzieje.
No, ale to raczej ekstremalne przypadki, tak myślę, że...
No, tylko że mam nadzieję, że jak wprowadzą butelkomaty, to będziemy mieli częściowo sprawę rozgryzioną.
To jest niechodzieńsze.
Butelkomaty.
No są już takie... Bracie Boże tam walczyli. Są już takie głosy, pojawiają się na portalach samorządowych o tym, że ostro nad tym pracują.
Zielony, bo to raczej każdy się stara zagospodarować na swoim podwórku. Bo jeszcze nie wiem, rok czy dwa lata temu było wręcz mówione, że kradną te plastiki. Tak? Bo to jest pieniądz i to ktoś przed nim jest i to zabiera. Teraz ich jest tyle, że za dużo zdobyć.
Tutaj,
do końca nie rozumiem.
Mówię, że tutaj polityka państwa w tym momencie powinna wejść tak naprawdę brzydkim butem. Albo te butelkomaty, albo to samym szkłem. Nie ma działań odgórnych, więc jeżeli producenci opakować po prostu w minionach się topią, no to ja się pytam po co. Nie, to my mamy teraz tylko problemy.
Pan premier ekspozycję zapowiedział na usuwanie opakowań plastikowych. Jeżeli
dotrzyma
słowa, to
w
możemy się
podnieść. No, dokładnie. To też ostatnio byłem na takim spotkaniu w Raciborzu, gdzie była firma, która wyprodukowała taki butelkomat, który w zamian daje na przykład punkty do gier dzieciom. Jak dzieci grają tam w jakichś grach online, ten butelkomat za to, że się wrzuca te butelki, daje im punkty, nie? W Rybniku Rybnik chce testowo postawić teraz w najbliższym czasie jakieś takie właśnie butelkomaty. Zobaczymy, jak to będzie działać.
Są kraje, które po prostu butelki PET traktują jako źródło paliwa, tak? Źródło ciepła, gdziekolwiek, tak? Natomiast u nas traktuje się jako odpad, no, ale...
Dobra, jeśli nie ma już pytań, to myślę, że możemy przejść do głosowania. Uchwało. Proszę o oddanie głosu według swojego sumienia. Wszyscy oddali głos. Dziękuję. 12 osób było za. Nikt nie był przeciw. 2 osoby się wstrzymały. Przejdziemy do kolejnej uchwały. Podatku od środków transportowych na 2020 rok. Czy są jakieś pytania tutaj do tej uchwały? Jeśli nie ma, to przejdziemy do głosowania. Proszę oddać głos. Wszyscy oddali głos, dziękuję. 14 osób było za, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał, uchwała została podjęta. Przejdziemy teraz do naszych spraw finansowych. Uchwała, zmiana wieloletniej prognozy finansowej gminy Rudnik. Czy pani skarbnik chce tu coś powiedzieć? Czy raczej wszyscy wszystko wiedzą?
Była przedyskutowana, jeżeli mam coś powiedzieć, to proszę mi wyświetlić.
No, jakieś pytania? A raczej wszyscy wszystko wiedzą. To mi się podoba. Przejdziemy do głosowania. Wszyscy oddali głos, dziękuję. 13 osób było za, nikt nie był przeciw, jedna osoba się wstrzymała. Przejdziemy do kolejnej uchwały. Zmiany w budżecie gminy na rok 2019. Jakieś pytania? Jeśli nie ma...
Może pani skarbnik chce jeszcze coś powiedzieć?
Nie, ja widzę to. Pani skarbnik.
Nieoczekiwany gminy Żyde.
Przejdźmy do głosowania. Proszę oddać głos.
Tam dwa zmiany, czy to jeszcze do PKS-u?
Tak. Tam zdjęliśmy to, była tam planowane dotacja dla powiatu na modernizację dróg i chodników, taka ogólna kwota i tam żeśmy z tego to zdjęli.
Wszyscy oddali głos, dziękuję. 13 osób było za, nikt nie był przeciw, jedna osoba się wstrzymała. Przejdziemy do kolejnej uchwały. Zmiany uchwały nr 3, łamane przez 23, łamane przez 2018 rok Rady Gminy Rudnik z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi raciborskiemu na realizację publicznego transportu zbiorowego. Czy ktoś chce tu o coś zapytać? Jeśli nie, to przejdziemy do głosowania nad tą uchwałą. Proszę o oddanie głosu zgodnie z sumieniem swoim. Wszyscy oddali głos, dziękuję. 11 osób było za, jedna osoba była przeciw, dwie się wstrzymały. To były wszystkie uchwały na dzisiejszy dzień. Przejdziemy teraz do punktu interpelacji zapytania radnych. Wpłynęły nam pisma, jeden wniosek, może się wyświetli, może nie. O, jest. Nie wiem, czy widzieliście to? Mm-hmm. wniosek zostanie przekazany do rozpatrzenia wójtowi i on dalej zadecyduje z nim. Później do wiadomości dostaliśmy dofinansowanie szkoły w Grzegorzowicach. To mieliśmy do wiadomości jeszcze jedno pismo. To jest pismo z powiatu, które dostaliśmy i które nie jest najfajniejsze. Proszę. Według pani radcy prawnej, tak.
To poprosimy panią Ewę.
Nie do końca, bo to przekazanie
nie jest. Zakładam, że pani Ewa ma na tyle kompetencji, że...
Można mi się zniszczyć na drugą stronę tego dokumenta.
Tak, tak, proszę.
Sekundka. Proszę o wyświetlenie tego pisma. Co to właściwości, że tak właściwie jest ok, tak? Pierwsze pismo.
Ok.
Tutaj był ostatnio prezes TKS-u i osoba...
Sekundkę, tylko byśmy tutaj rozwiązali.
Pytanie już
pisma tego wniosku.
To znaczy, drodzy Państwo, bo to jest też tak, że jeżeli dany zostanie przekazany jakby jako wniosek formalny do przegłosowania i nie zostanie przegłosowany, na przykład jak, jeżeli nie zostanie, no negatywnie Państwo przegłosujecie, to przewodniczący nie będzie miał kompetencji, żeby zgodnie z właściwością przekazać go do wójta. I no, taka teoretycznie możliwość może być, więc żeby... A to jest obowiązek ustawowy, przekazać zgodnie z właściwością, na tym nie ma co głosować. To po prostu jest czynność techniczna, faktyczna, przekazać zgodnie z właściwością i tyle. Nie ma woli Rady co do tego. Rada jakby nie może się nie zgodzić albo się zgodzić. To jest po prostu czynność faktyczna, przeniesienie do właściwego organu. Dlatego w mojej ocenie nie powinno się na tym głosować, tylko poinformować i przekazać czynnością faktyczną do właściwego organu. Jeżeli byłaby okoliczność, że Rada miałaby się wypowiedzieć co do wyrażenia swojej woli, to tak, ale jeżeli to jest tylko czynność, która nie może inaczej być podjęta, tylko poprzez przekazanie, to chyba głosowanie jest tutaj niecelowe po prostu. Taka jest moja ocena.
Dziękuję. Teraz byśmy przeszli jeszcze do tego ostatniego.
To mogę spytać.
Ojcze, Patalero. Mozilla mnie przeprasza. Złamaj, Krzysztofie.
Czy ktoś zagłębił się w te przepisy, które były tutaj przywołane, ale nie było to? Czy było powiedziane, że PKS nie ma możliwości dokładania do tych przewozów na danej terenie gminy z na przykład z działalności dochodowej, którą też prowadzą. I my musimy ponosić tutaj, dokładać do tych kosztów każdą kwotę. No my jesteśmy w tym momencie, jeżeli tak jest faktycznie, bo tutaj muszę rozmawiać, to nie zrobimy. Jeżeli tak jest, to my jesteśmy ugotowani, bo po pierwsze, no, co mamy do powiedzenia, co z ewentualnie kursy wciąć. Druga rzecz, no, że nasza gmina jest taka rozległa, no to mamy dużo dróg powiatowych, to też jesteśmy przez to, jakby powiedzieć, na straconej pozycji, bo no, tyle nie można inwestować na jednym terenie gminy, bo są tu więcej gmin. Tutaj z każdej strony, jak jesteśmy, nie chcę powiedzieć, jak się obrócić, jak zawsze. Więc
To znaczy z tego, co ta informacja, którą o to pytaliśmy też, tak? Czy też na konwencie wójtów wójt pytał o tę kwestię, czy na przykład z komercji, jak mają dochód KKS, bo tu chodzi o reklamy, chodzi o gminę powiaty, gdzie tam prowadzą swoje reklamy, że na to im ustawa nie pozwala. Szukają możliwości prawnych, jak to obejść, ale na dzień dzisiejszy ta informacja jest podtrzymana, że i ustawa na to, żeby korzystać z pieniędzy komercyjnych, które mają z tego tytułu, nie mogą tego finansować.
Może zrobimy uchwałę o reklamach wielkoformatowych i jego nie przejrzeć, będziemy mieli kasować.
Tak, być może. Niewykluczone, że powiat wodzisławski chyba tutaj miał zastrzeżenia co do tego, że na jego terenie mieszkają autobusy. Powiat raciborskiego i reklamują odwrotnie, tak?
Jeszcze jakieś pytania?
Ale tu się zgodzę, że jesteśmy w takiej sytuacji patowej właściwie. Musimy się pod ścianą, no bo w tym momencie otrzymaliśmy informację, że nie płacą 57 tysięcy za termin rekompensaty pomiędzy, czy za okres sierpnia do listopada. To ja się pytam, ile jeszcze będzie za grudzień, tak?
Jeżeli taka ustawa daje takie możliwości, to oni nawet będą obciążać
w nieskończoność.
No, przynajmniej tak jak wychodzi.
To znaczy, jak nie wyrazimy na to zgody i nie zrobimy tego kroku, to mamy obecną kursę z tego, co wynika z tego pisma.
Nie powiem, że nie ma pola w ogóle, żebym był pola do dyskusji.
Myśmy przesłali pismo, że jesteśmy gotowi do rozmów, ale nie zgadzamy się na tą kwotę.
A ja już ostatnio też przyszłam. Nie, pan wczoraj. A nie wiem, właściwie, że nie to, że w jakiś sposób dofinansowaliśmy te autobusy, bo one do nas mogą jeździć, bo wyjeżdżają z powodu powiat, no to teraz tymi kosztami tych starszych autobusów, gdzie są wyższe koszty, będziemy jeszcze bardziej dołowani przez to. Także to takie zamknięte koło, jak nie wiem, nieporozumienie.
Ja wiem, ja mam to samo zdanie, co pan, Krzysztofie, ale no... Jak tę patową sytuację rozwiązać, sam nie wiem.
Prowadząc rozmowy, tak należy do Tobie, panie wójcie. Prowadząc rozmowy, z PKS-em jest teraz, ale tak. Ja twierdzę, że pismo to, które tam świadczy o wiele, że takiej woli do kompromisu i do rozmowy nie ma. Nawet z widzenia starostwa płacicie i koniec. Ale zabezpieczcie pieniądze, jak tak kosztuje, już następny rok. To, co pan powiedział, żeby opłacić za jeden dzień te straty PKS-u, nam wyliczone, i żeby zapłacić na następne lata. No to tak. To już jest sugestia, że nie ma pola do dyskusji. Będziecie płacić, to dobrze, nie? No to trzeba będzie odcinać kursy.
Chcę powiedzieć, że poza gminą Kornowac wszystkie inne gminy mają zastrzeżenia, mają podobne zdanie.
No, albo trzeba po prostu, nie wiem, uchwałę intencyjną nawet do ministerstwa wysłać, ale ta uchwała jest nieżyciowa.
Czekamy na stanowisko innych gmin teraz wobec tego pisma, bo na ostatnim konwencie każda z gmin przedstawiała swoje stanowisko i mówię, że pięć gmin tak, zastosowała jednomyślnie swoje stanowisko, przepraszam, siedem gmin, tak? Poza gminą Kornowac, która zapłaciła swoje należności. Natomiast no i po tym konwencie przyszło to pismo, czyli urwało się jakby.
Odpowiedzowa jest w tej sytuacji, że przez te gminy większości przejeżdża, także tam obojętnie kto gdzieś wsiądzie, ale tak. Tutaj nie dodaje jest też w tej sytuacji, ale tak. Te miejscowości już ościenne, gdzie to opowiedzenie tam pozdrowo, to nie jedzie do Wrocławia, tylko nie jedzie do Łowie czy do Lasa, jak wraca.
W pełni zrozumiałe.
Myślałem, że wszyscy przestali płacić, to by wtedy inaczej zaczęli podchodzić. Ale to tam.
Zobacz,
to byśmy zaczęli rozmawiać z tymi nami.
Myśmy też kiedyś prosili o takie wyliczenie, na czym dokładnie te straty polegają, ile, jak wyliczyli na razie, tylko nie dostali.
Czy prezes PKS-u się zobowiązał, że to wyliczenia poczynią, a to było chyba nie...
No jak to było wtedy, nie?
Miesiąc, dwa miesiące temu.
Ja nie wiem, czy to jest wieczór, to są realne straty.
A jak to jest? Dobrowolnie uczniów do szkół średnich, to jest w gestii gminy czy w gestii powiatu?
to jest powiatu, dlatego że to jest zadanie powiatu, jeżeli chodzi o
no, no, to ten system podstawowe. Obojętnie, czy my im dopłacimy, czy nie.
Te kursy, znaczy, im one się opłacają. Są przez marszałka.
Aha. No a teraz te autobusy, co nie nadpuszczają, jedzie jeden albo dwóch i ustawić. Jedzie nasz busik gminny o godzinie 10 i wyjeżdża z lasa, bo i tak więcej jak te 8 osób, które może zabrać, nie pojedzie i wraca o godzinie 12 albo 8.
Gminny czy ma uprawnienia, żeby osoby no.
Trzeba mieć to jest, problem. Jest tak hopsiów, to trzeba mieć.
No ale puste za przewożenie tylko powietrza albo jednego, albo dwóch mieszkańców, ile kasy płacić? No zastanówcie się.
Znaczy, no, to jest
zastanówcie prawie. Się.
No to jest tak tutaj Marysia mówi, trzeba mieć licencję na przewóz ludzi. To nie jest tak.
Jeden tylko dodatkowy przewóz, a reszta tylko po szkoły.
Z tego co wiem, to na przykład jako okno starają się o taką licencję, żeby zdobyć, żeby przewozić z zewnątrz ludzi, bo oni mogą wewnętrznie sobie ich wozić, a żeby z zewnątrz przewozić, muszą mieć licencję na przewóz ludzi i mają ją lada miesiąc mieć, więc... A te autobusy też tam, zakładam, nie jeżdżą cały czas, tylko stoją.
Faktycznie
my już
na zewnątrz,
żeby robiła
to.
Także
powiem
tak, że...
Nawet nie musiałby to być ten tak, gminy.
Początkowo rozeznawali temat. Ogólnie żeśmy zobaczyli, jak to działa w gminie, kiedy w gminie. Powiecie kiędzierzyńskim. Tam obsługuje GTV, nie wiem, nawet jeden przewodnik miejscowy tutaj, właściciel autobusów. Chyba pan Wojciech. Obsługuje tam, jak jedzą swoim busem, to... tą firmę GDV. Pobieżnie obliczyliśmy, jakby to wyglądało w naszej gminie. Dwie pętle, w sumie chyba jedna pętla miała 32 km trasy. Powiem tak, ostentacyjnie koszt około na dzień dzisiejszy, przeliczając stawki GDV, jakie daje Kędzierzynowi, to jest 700 tysięcy złotych rocznie.
Jeden kurs taki, te dwie
pętle? Nie, tak. Chodzi o obsługę podobną, tak? A jak on teraz ma PKS, tylko z tym różnicą, że dłuższe trwanie, a to czas jest dłuższy, tak? Jak się robi pętla, a nie jedzie się do nogi, wraca.
700 tysięcy.
Tak. A tak, ale teraz jest...
Za te same busy, które robi teraz PKS?
Podobne, tylko w formie pętli, a nie w formie tego, że jedzie do miejscowości i wraca. Tylko powiedzmy, jedzie sobie, nie wiem, tam lub tak, że samodzór,
więcej miejscowości wygląda.
Powiat musi zapewnić transport, czy tak, do gminy. Więc czy tak, jak tu wtedy mówili, musi do nas, do gminy dojechać.
Pytanie, ile by nam na przykład powiat, jaką opłatę by chciał od nas, jeżeli byśmy się mieli zatrzymywać w dwóch miejscach, a mianowicie jednym tym miejscem był szpital na Gamowskiej, a drugim przystanek PKS-u na dworcu PKS-owym. Tak? Pytanie, ile oni by sobie zarzucili za zatrzymanie się autobusów, które nas obsługują na ich terenie. To jest 700 tysięcy plus ten koszt.
To znaczy się, ja nie chcę sobie to
przyczynić. Szpitalu by jak sobie zmieniał się do miejsca powiedzenia, bo przystanki są własnością, tak jak u nas na gminach, my jesteśmy właścicielami PKS, nam teoretycznie płaci za...
Tak, tak, w tym momencie byłoby to przedsiębiorstwo komunalne.
Ten temat jest teraz taki ciekawy, bo jeżeli powiat ma zapewnić transport puścił do Raciborza,
ale
to my się, to okazuje się, że my zostaliśmy założeniem z trzema, czterema liniami kompletnie retornymi i musimy wypłacić za to. Bo skoro włączniki tak muszą dowieść, no to zostaje nie wiem, piąty, jak ktoś do pracy jedzie, gdzie też tam jest praktycznie tylko powietrze włożone, bo dzisiaj w większości jest jeździ indywidualnie.
Nawet ci starsi uczniowie już się z, razem
z tak, bo jak jest 3-4
tak, godzin, tak. Tak.
I to jest to, co tutaj było też mówione, że podniesienie o złotówkę biletu wcale nie oznacza, że wpływ będzie o złotówkę na każdy dzień więcej, tylko te bilety zaczną uciekać.
No, jest to temat do na jakąś komisję na pewno. Jest to temat na jakąś komisję dłuższą.
Ja zdobędę te dane na najbliższe komisje z PKS-u. Przedstawimy.
Trzeba. To jest duży problem.
Jaką mamy
stawkę
za kilometr przede wszystkim?
My właściwie płacimy za ten wóz o kilometry. To nie jest, że płacimy tylko za wóz o kilometry, na te rejestra, które wyliczają, prawda? My tam jedynie mieli pewne kwestie, że nam w pewnym momencie nie pasowały kilometry, to znaczy czy teraz od przystanku w Raciborzu do granicy, do granicy naszej gminy też, no, no to właściwie jest, to analizowaliśmy i tam mogliśmy stwierdzić pewien błąd. Natomiast poza tym widzimy, że z tym pismem, które przyszło teraz do nas, już nie ma tego błędu. Tylko wracając do tego, jak tutaj przypomnimy poprzednie pisma, że nam najpierw prognozowali w następny rok już kwotę 300 tysięcy złotych, a teraz powiedzmy zeszli z 200, tak, tylko już sobie zabezpieczyli jakby okres 3-letni do przodu. No i tutaj nas to bardzo zaskoczyło, to pismo, że...
W naszym budżecie nawet 200 zabezpieczyć, to tylko będziemy obsługiwać to, co jest, a jakiekolwiek rozwoju, nawet utrzymanie tego, co jest, będzie nie można.
Ewidentnie tak to mówiliśmy, żeby wpisać to do WPF-u, żebyśmy już nie mogli się cofać, nie?
No, mamy to szczęście, nieszczęście, że nas skarb poprzedni wiedział, co tu się mniej więcej, jak się budżet kształtuje, tylko też musimy uzupełnić te dane o to, że podobnie jak w powiecie, w innych gminach, dopłata do oświaty, tak, bo jeżeli chodzi o kwestię, że w tym roku, następnego roku będzie mniejszy wpływ z podatków, czy to PIT, czy to osób, które są poniżej 26 roku życia i to trzeba rekompensować w następnym budżecie te obniżone wpływy, no to wszyscy wiedzą, tak. Natomiast no, nas bardzo zdziwia to państwo.
Zakładamy, że to jest też, te wyliczenia są takie szacunkowe, bo nie wiem, paliwo pójdzie długo już coś.
No otóż to, mi tu brakuje stabilności pewnej logiki, bo to jest kolejna wersja, którą otrzymujemy i co chwilę są inne kwoty, tak? W sensie takim, nie chodzi mi już o podstawę naliczania, tak? Tylko do czego w poprzednim pisie było 300 tysięcy, teraz jest 200. Co wpłynęło na tą zmianę o 100 tysięcy?
No, dokładnie,
to jest 100 tysięcy. Stówka w tą, spotykają się na konwenta i są merytoryczne rozmowy, nie ma merytorycznych odpowiedzi, tak?
Ja przypominam sobie, jak wizytę pana starosty, jakie były wypowiedzi i na ile było czasu, kilka miesięcy. Aha. Jeszcze w trakcie roku budżetowego nagle słyszymy zwrot o 180 stopni. Tak? No coś to nie zawarło, ale to jest duże podejście do tematu. To jest raz, a druga rzecz, to ja rozumiem, że koszty wzrastają. Przykładem jest to, co się dzieje w Stoszyku Kogolego. My musimy też pamiętać o tym, że brak komunika publicznego powoduje dość poważne problemy dla części mieszkańców, którzy nie posiadają środków transportu. No ale być może trzeba będzie zacząć rozważyć jakieś inne alternatywne sposoby zapewnienia tej komunikacji. No bo to tak dalej, tu będziemy cały czas szyć koszty i nic z tego tak naprawdę nie będzie.
Ale jak sprawdzili, jak kosztuje, no to też jest, to nie ma.
Ale nie o to chodzi. Cały czas, zwróćcie uwagę Państwo, my mamy tak naprawdę dwa rodzaje tego transportu publicznego. Transport do szkół, gdzie z reguły obłożeń jest około
80%,
i tam jest to opłacalne. I mamy transport osób poza tym, przyjeżdżających do miasta, do lekarza, do sklepu, którzy nie posiadają samochodu. I tu się okazuje, że to jest deficytowe, no bo jeśli policzymy koszt biletu po cenach, tak sobie to uczynamy, to nie będzie to jest. Tak więc trzeba się zacząć zastanawiać, jak tu znaleźć się w sytuacji. Pytanie brzmi, co z tym możemy zrobić, bo nie podoba mi się taki dyktat, bo to jest dyktat. To jest postawienie pod ścianą.
Oni realizują tylko wymogi ustaw, jeżeli mają takie narzędzia. Dlaczego z tego nie mają
korzystać? No właśnie, no nie do państwa. Nie, bo to są budżety, bo to są ustalone porozumienia. Według ktoś, kto się realizuje, jest tu zamiar porozumienia i nagle się zaczyna wycofać, bo przecież mamy uzasadnione podstawy, żeby się z tego wycofać. To tak zaczynam opowiadać, że mieliśmy jakieś porozumienie zawarte, coś już ma jakieś ustalenia, były porobione między innymi na kobietach głodów, a tu nagle o 180%. To mi przypomina tą sytuację, jak kiedyś powiat załatwił sprawę 50% dopłat do dróg powiatowych. Dla mnie to było to zadanie powiatu. Się powiat przed tym bronił, bo wszystkie pieniądze były najgorsze na potem. A nagle się powiedział, że macie nakładać 50%, bo tam będą robione wasze chodniki. No dobrze, ale chodniki są robione tylko na terenie miejscowości. Tak? A co między miejscowości? Więc tu zaczyna być znowu taka sytuacja, że ktoś nam coś narzuca, nie do końca nam daje wyliczenia i nie do końca nam mówi, dlaczego tak, a nie inaczej. Prosiliśmy o wyliczenia, jakieś podstawy, nie dostaliśmy nic do tej pory. Jeśli pytamy się o koszt autobusu tego nowego i starego, są różne te koszty, pytamy się, który koszt jest kluczowy, no ten to jest faktycznie nie. Tam dlaczego po naszych dni jeżdżą stare autobusy i my mamy płacić nic? No przepraszam, ja tam planuję wieźli te nowe autobusy i ten koszt był dla nas mniejszy. Czyli wydaje mi się, że w skali roku to zaczyna robić już pieniądze.
A myślę, że jak u nas tam tylko nowariowiec dojedzie i przywiezie jednego na dzień albo na tydzień, to nasze koszty są większe niż od nich zysk tam po tym terenie, gdzie nie może jechać.
Ja już nie mówię o tym, że czasami jakiś autobus duży w tych naszych drogach, no to jest problem z wyprzedzaniem, wymijaniem. To są duże pojazdy. A nasze drogi niestety są mało wąskie.
Znowu ten jeszcze wracając do tych, jeżeli robi benzyn do innego województwa, no to zależy na tym powiatowi, żeby uczni do szkół przyjechali. Nie nam. Nie musi, może na Rasaka zawrócić, sami kolegów zawrócili. No i teraz my jesteśmy znowu teraz na straconej pozycji, no bo oni chcą zrealizować swoje sceny.
I kursy są opłacane, nasze nigdy nie będą opłacane. Tak jak mnie mówi, nowe autobusy nie wiszą, bo wiszą na tym, jak jest opłacane. Tak się
gratuluję. Nie, nie. Bo nie może, jak jedzie do nas do Łan, nie może poza województwo wjechać. Bo poza powiat. No. I to często mówię, niech jedzie po naszych powiecach.
Nie, zakręcają przez
nami. Nowe, mniej kosztowe.
A my nie mamy kolei, żeby dzieci koleje mogły jechać ludzi.
No. Dobra, myślę, że ten, że to na tą komisję zostawimy, bo będziemy siedzieć tu do jutra.
Jak do tego pisma poprzedniego, jeżeli mogę zdać tam do siebie.
Oczywiście, że pan może, panie Krzysztofie.
Tutaj byłoby takie medyczne, żeby fundusze sołeckie nie przekazywały do tych jakichś środków. Właśnie to były zawsze symboliczne środki, które były przekazywane. Ale wydaje mi się, że to nie był zły kierunek, kiedy sołectwa przekazywały, no nie wiem, 500 zł, po 1000 zł na szkołę, chodzi o wychowanie straż. W jakiś sposób wydaje mi się, to scala to środowisko i daje poczucie, że aha, na to szkoła jest nasza, musimy o to dbać też w jakiś sposób. A sami widzimy, w jaki sposób wejście, że gminy nie stać też na to, że co dyrektor powie, to gmina daje bez problemu. To też są jakieś wytyczne. A są to pieniądze zostające w naszym budżecie. To nie są pieniądze, gdzie a sobie my zrobimy, nie wiem, imprezę, tylko to dajemy do szkoły. Oni tam przeważnie albo coś kuchni, kupimy za to, albo coś. Wydaje mi się, że to nie było takie złe. Jednak rozważam jeszcze może powrót do tych praktyk.
To rozumiem. Zgadzam się z tym. Z drugiej strony patrzę, że te jednostki organizacyjne mają własne budżety, a czasami widzimy, że gospodarność na przykład w budżecie szkoły tutaj w Rudniku, które wymagało, polegało na tym, że pani dyrektor zarządziła na przykład regulowanie ogrzewaniem, tak, zaoszczędziła 15 tysięcy w jednym roku, to uważam, że to jest gospodarne działanie. Nie? Natomiast chodzi też o to, że nam brakuje w kasie budżetu na działania, jeżeli chodzi o poprawę infrastruktury danego sołectwa. I tutaj był zamysł w pierwszej kolejności, żeby te pieniądze realnie zabezpieczyć na działania infrastruktury w sołectwie, które też stricte scala, tak? Także ja rozumiem to, teraz tylko w tym momencie dziesiątek ciężkości przerzucić, prawda? To jest racja. Ja nie mówię, że dyrektor są niegospodarny. Nie, broń Boże. Tylko może powinniśmy szukać rozwiązań, co można udoskonalić wspólnie. Ale tak jak mówię, czy to są straże, czy to są... No, mają też jakiś poniekąd własny budżet i gdzieś musimy tutaj ten środek znaleźć.
Ale widzimy, jaki budżet nasz wygląda, gdzie z każdej strony też jest tak naciągnięty. I widzimy też może w tych szkołach jest podobnie. To nie jest... Ja nie rozwijam tego jako zła wola, złotych, czy tam nawet na przeszkole, jak się dało 100 zł, a zawsze nie mam ktoś sobie kupił jakiś papier albo
coś takiego. Ale jeśli mówicie, że do końca masz rację, to tworzymy precedensy. I tych precedensów można tworzyć bardzo wiele. I tu sobie tylko utrudniamy zadanie, a nie ułatwiamy.
Jeszcze pan Giera chce.
Tak, właśnie w tym samym temacie tworząc, dzieląc fundusz sołecki z sesji, zwrócimy się do nas
chyba trzy instytucje, z którą pomoc podzieliliśmy i teraz pani Helena musiała mnie poganiać, bo oni tych pieniędzy nie spożytkowali. I teraz trzeba było ich ponaglać, na powiem, czy zdążą, czy się rok, już to powinno być zamknięte, rozliczone i to też z drugiej strony wprowadza trochę chaosu i takiego bałaganu, bo jeżeli sobie wrócili z prośbą, to powinni sprawdzić, że faktycznie żeśmy to przyznali i postarać się jak szybciej wykorzystać. To tak na wszelki wypadek, bo tradycyjnie zawsze pisać, nie dostać, nie wykorzystać. I Krzysztof, i pan Krzysztof ma rację i wszyscy mamy rację.
No. Z drugiej strony mówimy i tu pieniądze budżetowe.
To jest wszystko budżet gminy.
To nie jest fundusz rozwoju, z którego budżet gminy, pójdzie. Czy to skąd dostaną, czy dostaną z gminy? Na jedne pieniądze to wyjdzie.
Czy, czy powiem taką historię jeszcze? Kiedy się zwołałem tego, co wcześniej zaobserwowałem też w takim kraju bogatym jak Niemcy, że na przykład malowanie sal szkolnych wykonywali rodzice. I to było obligatoryjne w szkołach, które nie należały do szkół państwowych na przykład, tak? Tylko wyznaniowe. Czy to szkoła katolicka, czy ewangelicka. Ja byłem zdziwiony, jak mówiono to w tym roku ojcowie tej klasy zapraszamy do malowania sali, tak? Ja byłem zdziwiony, ale rzeczywiście też tak funkcjonuje i widzę, że coraz więcej będziemy potrzebowali społeczników. W tych czasach, kiedy naprawdę jest trudności są budżetowe i brak tych środków, będziemy musieli wracać do prac, nie na tego społecznych, ale na cele własnego sołectwa, tak? Ja widzę, że takie prace ma bardziej scalają. Owszem, na to też fundusze chęci muszą znaleźć. A przykładem tego jest na przykład, no mówię na przykład, ale prace w Sowikowie, które były wykonane w celu odsunięcia tego pałacu, odbudowywania, powiem, tam było ponad 50 osób wtedy i zadowolenie tych osób, które to wykonały i później podziwianie tego, ile osób tam się zjeżdża, zobaczyć ten pałac pełny w swojej krasie, bo dla nich jest niezłą gratyfikacją, nie tyle te łaski, które się ubiegły, nie tyle ta ciężka robota, nie tyle może, nie wiem, myślę, że nie tyle radości by nie mieli, jakby dostali po stówie na piwo, co z tego, jak, co ten efekt właściwie wywołał teraz w mieszkańcach naszej gminy, poza naszą gminą, czy mieszkańców tego kraju. Także to jest taki jeden z wielu przykładów, który no, pokazuje siłę w ludziach. Nie chcę przytaczać słowa siła leży w nas, tak, pana Arka Wójtowska, ale coś w tym jest.
Dziękujemy.
Są przyjść, są chętnie, jak najbardziej.
Dziękujemy. Jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie ma, to myślę, że możemy zakończyć sesję. Program sesji został wyczerpany. Dziękuję wszystkim i zapraszam znów do miejsca.
Wcześniej. 18 grudnia, nie?
Tak. 18 jest sesja.
Tak. Ostatnio 18 grudnia. 10 grudnia mamy podpisane zawiadomienie na komisję rewizyjną, a pani Olu, pani kiedy planuje komisję? 10 grudnia. Zaraz 10 jest.
Wtorek.
Tak.
Kiedy sesja ma być?
18.
To trzeba w tym jednym tygodniu ogarnąć. 11-12.
O Jezu, czy komisja podrząd?
Proszę?
Czy komisję będziemy mieli podrząd? No było już tak. To co? 10 komisja rewizyjna. 11 komisja komunalna.
Ile w środę pasuje?
To wy w środę? Helga pasuje ci też?
Chyba, że komuś się pasuje.